Parę lat temu miałem zastępstwo w Bawarii, w południowych Niemczech, w jakiejś takiej małej parafii. Dziś jeszcze to jeszcze na południu parafii, przy granicy z Austrią. Wychodzę z zakrystii do ołtarza i patrzę tam mężczyźni po jednej stronie, kobiety po drugiej stronie. Dyscyplina niemiecka. Kobiety po tej stronie, a mężczyźni po tej stronie. To jeszcze można spotkać nawet w Polsce. Na południu, na północy nie. I w niektórych krajach. Kiedyś to było naturalne. Kiedyś to było normalne. Kobiety się dały po tej stronie, a mężczyźni po tej. Wiecie dlaczego? Dlatego, bo po tej stronie jest ambona. I z tej ambony kiedyś głoszono Słowo Boże. Słowo Boże. Czytano Ewangelię, mówiono kazania z ambony. Z tej strony. I kobiety zawsze siedziały bliżej ambony. Nie dlatego, że były głuche. Bardziej niż mężczyźni. Z innego powodu. Nie ma, nie było i nie będzie w całej historii ludzkości ważniejszej informacji, jak to się mówią, newsa, niż to, co za parę miesięcy będziemy śpiewać. Alleluja, Jezus zmartwychwstał. I kto się pierwszy o tym dowiedział? Maria Magdalena. Maria kobieta. Żeby było ciekawie, jeszcze taka trochę, no, nie taka bardzo pobożna. Znaczy pobożna była ona dopiero później. I dlatego, że to kobiety były pierwsze, które usłyszały tą najradośniejszą wiadomość, to przesłanie, miały ten przywilej w Kościele zawsze siedzenia bliżej Słowa Bożego. Mówię o tym dlatego, bo dzisiaj się wiele słyszy, że Kościół, no może nie tyle prześladuje, co czasami ignoruje kobiety. W którym miejscu? W którym miejscu? Wielkie święte to są, może u nas nie takie popularne, ale we Włoszech dzisiaj było nabożeństwo do świętego Antoniego. Święty Antoni to jest, jak to mówią, Champions League święty. On jest taki, on załatwi wszystko. I rzeczywiście działa. I w każdym włoskim kościele po lewej stronie, jak ktoś wejdzie, to idzie do świętego Antoniego, nie do Pana Jezusa, ale święta Rita w Hiszpanii. We Włoszech bardzo popularne. Mamy nasze święte. Wielkie święte. Kościół nigdy nie pogardzał, że tak powiem naprawdę brzydko i dosłownie, kobietami. Wręcz odwrotnie. Bardzo, bardzo je szanował. Przykładem może być... Nie można inaczej. Nie można prowadzić rekolekcji, nie mówić o Maryi. No nie można. To nie trzeba zawsze mówić. Bo ona jest tą najdoskonalszą istotą. Ale chciałbym dzisiaj też dać świadectwo o kobietach, które spotkałem w kościele. W Trypolisie odprawiałem mszę świętą u sióstr franciszkanek. Odprawiałem w trzech różnych miejscach. Ale we wtorki u sióstr franciszkanek. Była tam taka jak matka Teresa, taka malutka, Mary miała na imię, sister Mary, Maltanka z Malty. Mieszkała już tam prawie 50 lat w tym Trypolisie. Była znana w okolicy, bo do niej przychodziły dzieci, zawsze uczyła je angielskiego, uczyła je haftowania, szycia, te dziewczyny muzułmańskie. Była taką lokalną osobistością. Święty człowiek, zmarła dwa lata temu. Mary zmarła dwa lata temu. I zawsze mi przygotowywała śniadania po mszy świętej, żebyśmy sobie mogli pogadać. Kiedyś mi opowiadała swoją historię. Kiedy złożyła śluby, matka przełożona wysłała ją nam z Malty do Trypolisu. I po krótkim pobycie, parę miesięcy, wyszła kiedyś na ulicę wyrzucić śmieci. Tam się śmieci w ogóle wszędzie wyrzucało. i znalazła na ziemi noworodka koło śmietnika. I mi opowiada, był tak śliczny jak aniołek. I go nazwała Angelino. Angelino po włosku, aniołeczek. To było dziecko porzucone. Jak to w tym świecie pewnie było pozamałżeńskie albo takie inne, ale kobieta donosiła, urodziła i podrzuciła je praktycznie pod ten klasztor, pod konwent. I wzięła je do konwentu. Te siostry, jak to siostry, zaczęły go tam całować, opiekować się, tak trzymały parę miesięcy w tym konwencie. A znalazł się ksiądz Włoch, który zabrał tego małego, wywiózł do Włoch, znalazł rodzinę, która go adoptowała. To było pod Neapolem, koło Salerno. Ten mały Rus dorastał. Nie miał pojęcia, że jest dzieckiem adoptowanym. Ta karnacja północnych Afrykan i południowych Włochów prawie jest taka sama, to nie widać różnicy. Skończył Załoszczony, poszedł do pierwszej komunii, skończył studia, ożenił się, wyjechał do Australii, wyemigrował. I po 40 latach taki Meroprawa dowiedział się, że nie jest rodzonym dzieckiem swoich rodziców. I zaczął ich bardzo tam napastować i męczyć, że powiedzieli mu prawdę, bo on chce poznać swoją prawdziwą matkę. Ci w końcu mu powiedzieli, że go dostali od księdza. Ten ksiądz staruszek żył jeszcze. Ten go wytropił tam gdzieś pod Salerno i go męczy, prosi, błaga, grozi, że mi powiedz, skąd ja się wziąłem, bo ja chcę poznać swoją prawdziwą matkę. No i mówi mu, ja ciebie dostałem od zakonnicy w Trypolisie. Przeżył następny szok i opowiada mi Mary, jak po 40 paru latach dzwoni Angelino z Sydney i chce z nią rozmawiać. I grozi jej, błaga, prosi, mówi, powiedz mi prawdę, bo ja chcę znaleźć swoją prawdziwą matkę. Ona mi mówi wtedy tak. Nie wiedziałam, co mu powiedzieć. Nie wiem, co ja bym zrobił. Nie wiem, co wy byście zrobili. Ale ona w końcu, tak męczona, molestowana przez tego chłopaka, mówi, Angelino, ja ciebie znalazłam na ulicy. I taka cisza w słuchawce i po chwili on mówi, ty jesteś moją prawdziwą matką. Ja mógłbym tak stać 3 dni tutaj i takie historie wam opowiadać. To jest Kościół. To jest Kościół, którego ani wy nie znacie, ani ja nie znałem, ale to jest prawdziwy Kościół. Kiedy wybuchła wojna w Libii, wszyscy się ewakuowali. Ja byłem w ambasadzie i ambasador prosi mnie, mówi, niech ojciec zadzwoni do Bengazji. Bengazji to było takie drugie co do wielkości miasto w Libii. Tam były polskie siostry, serdzanki, które były pielęgniarkami. Niech ojciec zadzwoni tam do nich, niech się ewakuują. Dzwonię do przełożonej, mówię mu, słuchaj. Mówię jej, słuchaj, jutro w porcie będzie maltański statek. To jest tylko 200 metrów. Dobiegniecie. Ciężko było chodzić ulicami wtedy, bo snajperzy strzegali do wszystkich. Tylko ściągnijcie te habity, bo one miały biały habit, tak jak ja. Żeby was nie było widać. 200 metrów dobiegniecie. To tak się mówi, ale czasami 200 metrów to jest odległość. To jest dystans straszny. No i przełożona mi mówi, dobrze, zastanowimy się, przemodlimy to. Nas ewakuowali dzień później. Ja te siostry spotkałem dopiero Teofanę rok później, ponad, w Rzymie. I pytam się jej, czemu żeście wtedy nie uciekły? Ona mówi, ty wiesz co, na drugi dzień się uspokoiło. Przestali strzelać, one wyszły na miasto, bo brakowało jedzenia, ludzie stali za chlebem. takie długie kolejki i tak one stanęły w tych habitach, bo one chodziły w habitach, w tych welonach białych i tak stoją jak te sierotki na końcu tej kolejki za tym chlebem. Jak to zobaczyli muzułmanie, ci mężczyźni, tak mi opowiadała, takie wzięli za ręce, przyprowadzili na początek tej kolejki i dali im ostatnie dwa chleby. One wzięły ten chleb, przyniosły do domu, siadły nad tym chlebem, rozpłakały się i zostały. Uratowały setki ludzi. Setki ludzi, bo były pielęgniarkami. Ja często mówię o tym, że gdyby nasi albo amerykańscy komandosi mieli jedną czwartą tej ikry, co miały nasze zakonnice, to by tą wojnę w Syrii 5 razy wygrali już. Albo w Iraku. To jest Kościół. To jest prawdziwy Kościół. Powiedział kiedyś, parę lat temu, papież, my nie jesteśmy, Kościół to jest szpital polowy. My nie jesteśmy od leczenia cholesterolu, tylko ran kłutych i ciętych. I są ludzie, za których powinniśmy się modlić, ale też mieć świadomość, że gdzieś tam są na froncie. My nie mamy czego się wstydzić, bo do tego dochodzi, że my zaczynamy się wstydzić własnego Kościoła. My możemy być dumni, że mamy taki Kościół, którego niestety nie znamy do końca, bo prawda jest trochę zafałszowana. I o tym się nie mówi. Nie mówi się ani o męczennikach, o poświęceniu, o tym, co się tak naprawdę robi. Mam taką wizję, taką, jak to mówią Hiszpanie, kabece kwadratowe łby. Bo nie potrafimy dojrzeć tego, co jest piękne naprawdę. I tego poświęcenia. I to ma tylko miejsce, nie tylko miejsce gdzieś daleko, w krajach, ale także wokół nas. I także my jesteśmy do tego powołani i zobowiązani. Takim przykładem jest właśnie Maryja. Kiedy się popatrzy na te wszystkie sanktuaria na świecie, ja już nie mówię o tych największych, ale o tych mniejszych, na te setki tysięcy wod, które wiszą na ścianach, każde takie małe wotum to jest podziękowanie za łaskę. Podziękowanie za cud, który się dokonał. To chyba trzeba było być nienormalnym, żeby w to nie wierzyć. Cuda się zdarzają. Cuda się zdarzają. Mają miejsce każdego dnia. Tylko my jesteśmy tak wyjałowieni, że tych cudów nie potrafimy dotrzeć. Ja też tego nie potrafiłem dotrzeć. Bo też mam głowę wyjałowioną. Ale kiedy mówimy o Maryi, nie możemy nie pamiętać początku tej historii. Jest taka scena na pierwszych stronach Biblii, kiedy Pan Bóg woła Adama. Adamie, Adamie, gdzie jesteś? Pamiętacie? Mówię, tutaj jestem, w krzakach. A czemu tam jesteś? A czemu się schowałeś? No bo jestem nagi. A kto ci powiedział, że jesteś nagi? Może jadłeś owoc z drzewa zakazanego, którego ja ci zakazałem? Pamiętacie, co powiedział Adam? On powiedział tak. Ewa, którą ty stworzyłeś, ona mi dała. Od razu się wyparł. Mówi, ja nie, to ty stworzyłeś. Tak na marginesie. Dlaczego mężczyzna nigdy kobiety nie zrozumie? Wiecie, tam ktoś zrozumie? Któryś zrozumiał kiedyś? Nie, nigdy. Dlatego, bo według Biblii Adam został stworzony z gliny, z błota. I nie wiadomo gdzie. Tego Biblia nie mówi. A Ewa została stworzona w raju. To jest odpowiedzialność, pamiętajcie o tym. I kiedy Adam chce się wybielić, i mówi do Pana Boga, mówi, nie, to mówi, ty ją stworzyłeś, bo tak było, ją mi postawiłeś, ona wzięła, dała mi, no co miałem zrobić, zjadłem. Gdyby ją kochał, to by tak powiedział? Gdyby ją kochał, powiedziałby tak, zostaw ją w spokoju, to wszystko moja wina. To wszystko moja wina, ona nie ma z tym nic wspólnego. On dałby swoje życie za nią. On jej nie kochał. To jest grzech śmiertelny. Pamiętajcie, tam, gdzie nie ma miłości, tam jest grzech. I odwrotnie. Tam, gdzie jest prawdziwa miłość, tam nigdy nie ma grzechu. Jaka różnica do Józefa i do Maryi, dwoje dzieciaków, mówiłem wczoraj, 15-letnich, 16-letnich. Ja nie widziałem, doczytałem się ostatnio, że sceną najbardziej ulubioną przez malarzy to wcale nie jest ostatnia wieczerza, ani ukrzyżowanie, ale właśnie zwiastowanie. Jest najwięcej obrazów. 14-letnia dziewczynka, objawia jej się nagle ktoś, nie wiadomo skąd. Mówi o rzeczach, które przekraczają jej wyobraźnię i czeka, co ona na to powie. Jest taka przypowieść, która mówi, że kiedy Archanioł Gabriel objawił Maryi te wszystkie wielkie sprawy i czekał na odpowiedź, co ona powie, czy w to uwierzy, czy to przyjmie, to wtedy aniołowie wstrzymali oddech i gwiazdy przestały się kręcić. I kiedy Maryja powiedziała: tak, niech mi się stanie, aniołowie odetchnęli z ulgą i gwiazdy zaczęły kręcić się dalej. Aż do dzisiaj. Maryja. Każdy z nas, ja jestem pewien, i w to wierzę, że albo miał, jak nie będzie miał, to jak nie miał, to będzie miał na pewno swoje doświadczenie z Maryją. Ja chciałem dać dzisiaj tylko świadectwo o moim. Wiele lat temu mieszkałem w Neapolu, w starej dzielnicy, Quartieri Spagnoli. To jest taka stara, historyczna dzielnica. Kiedy otwierałem okno, to widziałem, klasztor był stary i brudny, ale widok za to był piękny. To widziałem po drugiej stronie Wezuwiusza. Tam czasami dymek kopcił jeszcze z tego Wezuwiusza. Tam mieszka prawie 2 miliony ludzi w okolicach. Na tych poboczach nie wolno się co prawda osiedlać, ale kto zabroni Neapolitańczykom. Miałem tam znajomych, taką młodą rodzinę, którą często odwiedzałem. Oni tam mieli dom, mieli winnicę. Wiecie, co się z winogrona robi? Drzem się robi z winogrona. Oni drzemy robili, ale robili też wino. Wino było dobre. I często ich odwiedzałem. Mieli nie tylko winnicę, ale mieli takiego małego synka. Giovanni. Dzisiaj to już chłopicho, 30 parę lat. Jak ich odwiedzałem, chodziłem sobie na boso po tej ziemi, a czasami nawet jak się chodziło na boso, czuć było, że tam się to wszystko trzęsie gdzieś na dole. I pytam się któregoś razu, mówię: ty Giovanni, tego małego, mówię, a ty się nie boisz mieszkać tutaj na tym, na wulkanie? Mówi: nie boję się. Mówi: jaki odważny. Mówi: jak wybuchnie, to Madonna nas uratuje. Madonna Maryja. Tam niedaleko jest słynne sanktuarium Matki Boskiej Pompejańskiej. Ja wiecie, uratuje akurat. Przyleci, cię uratuje. Ostatnio, jak wybuchł ten Wezuwiusz, to tak wyrwało prawie połowę góry. Zasypało całe Pompeje, Herkulanum. 8 metrów warstwa popiołu. Tak sobie pomyślałem, się akurat wybuchnie, idzie, przyleci, cię uratuje. Oj, mały głupi. Parę lat później pojechałem do pracy, pracowałem na Wyspach Kanaryjskich. Wyspy wulkaniczne. Pracowałem na Gran Canaria, w Las Palmas. A że nas było dwóch księży, często do nas dzwoniono i proszono o pomoc. Księży też jak na lekarstwo tam. I któregoś dnia dzwoni do mnie i do mojego przyjaciela Suzo. Mówi: a słuchaj, nie mógłbyś przylecieć na Lanzarote, bo ja muszę w ważnej sprawie lecieć do Madrytu. Nie powiedział, że na mecz, ale ja też jestem za Realem, mówię, to polecę. Chętnie na Lanzarote. Mówię: no pewnie, że przylecę na weekend, pomogę ci. Poleciałem, on czekał na mnie na lotnisku i mówi: mam jeszcze parę godzin do odlotu samolotu, to ci pokażę wyspę. Wyspa taka malutka, to można objechać 2 godziny. Ale wrażenie ma człowiek, jakby wylądował na Księżycu, bo to czarny piasek, to wulkany, gejzery. I on tak jeździ, pokazuje mi tą wyspę i zaczął mi opowiadać historię. Mówi: słuchaj, co znalazł, ja później to czytałem we własnej księdze parafialnej, w kronice. 300 lat wcześniej, kiedy populacja na tej wyspie może była 300 osób, oni tam hodowali kozy i robili ser z tego, którejś nocy wybuchł wulkan. Wybuch był tak potężny, że Tam część tej góry się obsunęła, tej część tej wyspy się obsunęła w dół. Ludzie zaczęli uciekać w panice, bo nie wiedzieli co robić w nocy. Ta lawa zaczęła się rozlewać. I ta wyspa jest tak zbudowana, że z jednej strony ma płaski brzeg, ale z drugiej strony ma bardzo, bardzo wysoki brzeg. I ci ludzie wpadli w pułapkę, bo za plecami mieli przepaść 300 metrów, przed sobą mieli rzekę ognia. I widzieli, że zginą. I tak to opisują, że ta lawa się zbliżała, tego miejsca było coraz mniej i zostało może tyle jak boisko stadionu. Oni wtedy wbili w ziemię krzyż, klęknęli, zaczęli się modlić do Madonny. I możecie wierzyć albo nie, ale to jest na tej wyspie. Ta lawa się zatrzymała przed tym krzyżem i zastygła. I oni zostali uradowani na takim kawałeczku, no jak boisko piłkarskie, jeszcze mniejszym. I w tym miejscu postawili kościółek, mały kościółek. Pod wezwaniem Matki Boskiej, Królowej Wulkanów. Jak on mi to opowiadał, sobie przypomniałem tego małego Giovanniego w Neapolu, który mi mówił, że jak wulkan wybuchnie, to Matka Boża go uratuje. Jak sobie pomyślałem, się akurat uratuje. Może wszystko. Jak będzie chciała, to i zgasi wulkan nawet. Mamy taką matkę, która potrafi zrobić wszystko. Jest królową i matką i bardzo nas kocha. I to jest ta dobra wiadomość. Jest dużo więcej dobrych wiadomości. W Trypolisie, w Libii, opowiadał mi biskup, kiedy Kaddafi doszedł do władzy, pozamieniano wszystkie kościoły na meczety. Zostawiono jeden kościół, świętego Franciszka. I po 20 latach, to mi ten staruszek jeszcze żyje, jest umierający, biskup Martinelli w Padwie, wezwali go do ministerstwa i powiedzieli mu tak: Martinelli, oddamy ci drugi kościół w Bengazji. Mówi: tak? Tak. Ale pod jednym warunkiem. Mówi: pod jakim? Ma się nazywać Beit Miriam, Dom Maryi. W sensie on się przyjął kościół, był pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Kiedy ja tam po tej pierwszej, nie ostatniej wojnie przyjechałem, rewolucji, bo któregoś dnia wybuchła tam rewolucja i niszczono wszystko, co włoskie, spalono włoski konsulat w tym Bengazji, spalono włoskie sklepy, a kościół, no też myśleli, że jest włoski. Zanim ktoś im wytłumaczył, że nie jest włoski, jest katolicki, było za późno, kościół został zniszczony. Spalono ornaty, zburzono ołtarz, sprofanowano tabernakulum, pokradziono klamki, żyrandole, wszystko. Jedna rzecz została nietknięta. Taki wielki obraz Najświętszej Marii Panny. Kiedy ja tam byłem, rozmawiałem z sąsiadem, który brał udział w tych zamieszkach i mówię do niego: Salim, mówię, jak to jest? Mówię: wszystko, żeście tutaj poniszczyli, dla nas co święte, i księgi, i ornaty, i ołtarz. A mówi: a ten obraz? On tak patrzy na mnie, patrzy i mówi: Miriam, Maria, jest nietykalna. Nawet dla nich. Dlatego naprawdę powinniśmy Panu Bogu dziękować za taką opiekę. Ja mam też swoje doświadczenie prywatne, bo, ale o tym może jutro, jak zdążę, bo też nieraz się wtrącała w moje życie i tak pewno będzie i w waszym życiu. Jak nie było, to na pewno będzie. Mamy naprawdę wielkiego opiekuna, wielką matkę kochającą, która stale jest przy nas i stale będzie przy nas. My wielu rzeczy, które mamy, nie doceniamy. Taka jest nasza natura. Ale ten czas Adwentu, który mamy teraz, jest po to właśnie, żeby się zastanowić, żeby dotknąć tych rzeczy, których czasami nie widzimy, które są niedotykalne dla nas, żeby je poczuć, żeby zrozumieć, gdzie jest to prawdziwe piękno, gdzie jest to prawdziwe szczęście. Opowiadał mi kiedyś Beduin, to był Taurek na południu Libii. taką przypowieść pustynną. Mówił mi taką bajkę, bo to była bajka, o pewnym Beduinie, który wyjechał w podróż na wielbłądzie. Wziął ze sobą wody, wziął mało jedzenia i się zgubił. Znał drogę bardzo dobrze, ale tym razem się zgubił i nie mógł jakoś trafić i wrócić z powrotem na szlak. I był bliski śmierci z wycieńczenia. Kiedy któregoś dnia był głodny, wody miał, ale nie miał nic. Po paru dniach był naprawdę wycieńczony. Kiedy któregoś wieczoru przy zachodzie słońca parę metrów od swojego wielbłąda zobaczył, że leży jakiś worek. Zeskoczył na ziemię, poleciał, wziął ten worek do ręki, dotykał, już chciał Panu Bogu dziękować za ten wielki cud, kiedy ten worek otworzył. Opowiadał później ten Beduin swoją radość, swoje szczęście, kiedy zobaczył ten worek i go dotknął w środku, bo był pewny, że tam jest groch, a tam były tylko diamenty. Prawdziwe szczęście jest tutaj, prawdziwy skarb, który nosimy codziennie ze sobą. Modlitwa, moi drodzy, zawsze nam pomoże. Modlitwa jest potrzebna. Nie ma piękniejszej modlitwy od różańca. Ja miałem często opory do różańca. Mówię to 50 razy, to samo takie by mi się wydawało nudne. Mówię, no ojcze, nazdrowaś Maria. No bo tak jest, mówię, z całym szacunkiem, ale różaniec to dla starszych babci. Niech sobie siedzą, tam sobie przekładają, no i młody mężczyzna będzie odmawiał, zdrowaś Maria, 50 razy to samo. I tak niektórzy moi znajomi, mówiłeś to w kółko, to samo. I kiedyś rozmawiałem z takim księdzem mądrym, też tacy są, pobożnym. Mówię, no mam taki problem. Mówię, nie to, że nie lubię się modlić. No lubię się modlić, no, ale z tym różańcem jakoś tak nie za bardzo mnie to chwyta. Niekoniecznie, bym powiedział. A on do mnie mówi tak, wiesz co, następnym razem, jak się będziesz modlił na różańcu, weź za ten różaniec chwyć i tak jak pomyśl sobie, kto ci przyjdzie na myśl. To za tego tą kuleczkę jedną, dziesiątek różańca. Tak sobie pomyślałem, a co mi mogę spróbować. Na pewno mi nie zaszkodzi. No wziąłem ten różaniec do ręki. No i tak na zakład. Pierwsza to mama. Mama, jak mama, to tata. Mama, tata, no bracia. Jeden, drugi, mam dwóch. No to babcia. No babcia, dziadek. Babcia, jednak babcia to jest dziadek. Jak babcia i dziadek z tej strony, to babcia i dziadek z tamtej strony, od baby. No tam się przypomniało, że tata też miał braci. Mama ma dwie siostry. No to za nie też. No ale tata miał, 8 ich było chyba. No to za wszystkich, zanim dojechałem, to mi się przypomniało. Za tych, co mieszkają w Mogilnie. Za tych, co w Mogilnie, to za tych, co są we Wrocławiu też. A za ciotkę na Stuńkę w Gliwicach. I tak jadę tym różańcem. I koniec. A ja miałem taką listę jeszcze. Taką listę. I mi się skończył. Od tej pory nigdy nie jest za długi. Zawsze jest za krótki. Zawsze mi brakuje tego miejsca. Zawsze. Ludzie potrzebują naszej modlitwy. I modlitwa to jest piękna rozmowa z Panem Bogiem. Dlatego wykorzystajmy ten czas na modlitwę, żeby się przygotować sercem, z radością i z nadzieją na przyjście Pana Jezusa już wkrótce. Amen. To teraz się może pomodlimy. Zdrowaś Mario do Madonny jeszcze na koniec. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzień. Szczęść Boże, dobrej nocy i do jutra, jak Pan Bóg pozwoli.